będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak rodziła się Niepodległa. A naszymi gośćmi w studiu profesor Janusz Odziemkowski, kierownik Zakładu Historii Wojskowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam Cześć Państwa. Boże, witam gorąco i serdecznie. Jest z nami również profesor Wiesław Ratajczak, wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szczęść Boże.
I dr Krzysztof Kawęcki, członek Katedry Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
Szczęść Boże.
Panowie, jak rodziła się Niepodległa, to cykl naszych programów rozmów niedokończonych, które realizujemy od miesiąca marca, od tego spotkania aż po listopad, więc można powiedzieć, jesteśmy pionierami w tych cyklach stulecia odzyskania niepodległości. Na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja i rozmawiamy o tym, jak rodziła się Niepodległa. Wiemy, że nie ma jednej odpowiedzi, trudno się spierać, kto był jednym, jedynym ojcem, bądź jedno, jedyne miejsce, gdzie zrodziła się ta Niepodległa, czy gdzie rodziła się nasza niepodległość. A zatem proszę na początek panów obecnych w studiu o taką swoją, na podstawie doświadczenia, na podstawie badań naukowych, skrótową, kilkuminutową maksymalnie odpowiedź o tym, jak rodziła się Niepodległa.
No cóż, to są lata 1918-20, kiedy rodziła się i los jej zawisł od niej samej. Mocarstwa zachodnie, antanty, dały nam szansę na niepodległość, ale żadnej gwarancji, że ją utrzymamy. Nikt w Europie nie chciał ginąć za Polskę, umierać za Polskę. I nikt nie śpieszył się specjalnie z pomocą, może troszkę poza Francuzami. Nie będę wskazywał miejsca, gdzie się na początku zaczęła rodzić, bo to będą zawsze jacieś pewnie spory, ale nie to jest istotne. Istotne jest co? Rodziła się Rzeczpospolita w wielkim trudzie, z wylaniem potu, trudu, krwi, oddawaniem życia na froncie przez żołnierzy za Rzeczpospolitą, za tą niepodległą, która się nagle pojawiła na mapie Europy. Rodziła się wysiłkiem polityków, tych, którzy działali na Zachodzie i przedstawiali antancie nasze polskie racje. Mówię o Romanie Dmowskim, mówię o Ignacym Paderewskim i o całej grupie wokół nich skupionych polityków, bez których wiedza Zachodu o nas byłaby jeszcze mniejsza niż w rzeczywistości. I tak była niewielka, ale jakaś już była. Rodziła się wysiłkiem żołnierzy. Żołnierzy na froncie i tym wschodnim, ukraińskim, rosyjskim, i tym wielkopolskim, i tym potem froncie śląskim, bo to wszystko miało być jedną rzeczą pospolitą. I tam trzeba było ofiary życia. Trzeba było w bardzo trudnych warunkach. My nawet dzisiaj sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, w jakiej biedzie i nieraz nędzy ta armia musiała walczyć. Jeden z Brytyjczyków, który był na froncie i po latach spisywał swoje wrażenia, pisał coś takiego. My tutaj jesteśmy skłonni lekceważyć trochę tą wojnę polską jako odległą i mało ważną, ale chciałbym zobaczyć żołnierza zachodniego, który w tych warunkach potrafiłby walczyć tak jak Polacy. To było wrażenie Anglika. Rodziło się właściwie wysiłkiem wszystkich świadomych Polaków swojej polskości, bo nie wszyscy jeszcze byli na tyle oddani sprawie niepodległości, aby byli gotowi wszystko zaryzykować dla niej. Było to społeczeństwo dotknięte wielką wojną, zubożone, dotknięte olbrzymimi stratami. Przecież setki tysięcy Polaków straciły życie na frontach, walcząc w armiach zaborczych. Była ogromna nędza w kraju, był głód. O tym dzisiaj nie pamiętamy często, ale były takie bardzo nawet drastyczne wypadki, zwłaszcza na Kresach Wschodnich, głodu. Ale rodziła się wysiłkiem również tych, którzy początkowo nie bardzo wiedzieli, czym jest Polska. Którzy szli na przykład z poboru do wojska i początkowo z niego uciekali. To były dwa oblicza Rzeczypospolitej rodzącej się. Jedne wielkie miasta, patriotyczne, dziesiątki tysięcy ochotników zgłaszających się do wojska, tłumy na ulicach, witające płaczem niepodległość. Generał Skibiński późniejszy pisał, że jak młody ułan wyjechał na ulicę Warszawy z pierwszym patrolem ułanów, wszyscy ludzie płakali. I kobiety, i dzieci, i starcy, mówi. Wszyscy kwiaty rzucali i był jeden wielki okrzyk, niech żyją ułani polscy. Mamy Polskę. Ale była też Polska małych miasteczek, wiosek, gdzie nie docierała polska prasa. Szkoły polskiej nie było, była tylko zaborcza. I tamci rekruci, którzy trafiali do wojska, uciekali z tego wojska. Takie były początki. Dywizje, które były pod Warszawą formowane, legionowe, w pewnym momencie ich dowódcy do dowództwa w Warszawie pisali: nie przysyłajcie nam rekrutów, bo oni tylko demoralizują wojsko, oni chcą tylko uciekać. Wielką mądrością naszych pradziadków było to, że kiedy ten żołnierz do biednego wojska przychodził, często nie miał się co okryć. Spał w salach, gdzie woda zamarzała. Jednym kocem się okrywał z kolegą, ale każdy otrzymywał, jeżeli nie umiał pisać i czytać, elementarz, ołówek, książkę, i z nauczycielami szkół powszechnych oficerowie, podoficerowie prowadzili lekcje z żołnierzem. I uczono nie tylko pisać i czytać, ale czym jest Polska. I Marceli Handelsmann, znakomity historyk, ochotnik do 5. Pułku Piechoty Legionów, opisał później znakomicie tą duszę polskiego żołnierza, jego przeobrażenia. Z tego, który boi się, który nie chce tego frontu, który nie wie naprawdę, czym jest Polska, do żołnierza, który, jak pisze Handelsmann, na polu bitwy krwawiąc, doczołguje się do tego jeszcze bolszewika, żeby go tam dobić z tej złości, że on jest przeciwko Polsce. Była to Rzeczpospolita, tworzona wysiłkiem całego społeczeństwa, a kwintesencją tego wysiłku będzie sierpień roku 1920, lipiec, sierpień, gdzie całe społeczeństwo bez mała ruszy do obrony Rzeczypospolitej. Jest to ta przepaść, która dzieli rok 1920 od 1910, 11, 12, kiedy o Polsce jeszcze nie myślano, a kiedy wybuchła, bardzo szybko zmienia się ten nastrój. I wreszcie, kiedy przychodzi ta próba ostateczna, rok 20, być albo nie być, Polski i narodu, bo tak to wtedy wyglądało. Stanęliśmy na wysokości zadania. Tak się rodziła Rzeczpospolita. I gdyby nawet nic więcej nie dokonała w okresie dwudziestolecia międzywojennego, to to, co zrobiła w latach 18-20, już by ją na stałe zapisało w naszej historii.
Na mojej twarzy pojawia się uśmiech, dlatego że słychać wypowiedzi pana profesora, że jest kierownikiem Zakładu Historii Wojskowości, bo jak rodziła się ta niepodległość, słyszymy z punktu widzenia, no właśnie, wojskowości, punktu widzenia legionisty, żołnierza, armii.
I polityka,
ale również tego, jak żołnierz był przyjmowany, w jakich warunkach wtedy przyszło mu służyć już dla Rzeczypospolitej w polskiej armii.
Ale ja chciałbym jedno zdanie tylko dopowiedzieć. Jak rodziła się Rzeczpospolita? Gdyby wtedy nie było żołnierza, gdyby nie było armii, tak stworzonej z niczego, nagle, to było rzecz najważniejszą. Nikt by nie przyszedł nas ratować. Polska by zniknęła z mapy Europy i nikt by nie zapłakał. Najmniej nasi sąsiedzi, Niemcy, Czesi, Litwini, Ukraińcy. A na zachodzie nikt by łzy nie uronił. Powiedziano by: biedna Polska, znowu im się nie udało.
Znowu im się nie udało. Profesor Janusz Odziemkowski, profesor Wiesław Ratajczak. Rozumiem, że tutaj filologia polska, Instytut Filologii Polskiej UAM-u w Poznaniu, a zatem będzie rys taki bardziej związany z literaturą, z filozofią, z poezją.
Tak, w zasadzie powinienem po tych słowach pana profesora zamilknąć i powiedzieć: cóż, gdy grzmią działa, muzy milczą, na literaturę nie ma miejsca. Ale na ojca pytanie odpowiem może nieco przewrotnie i powiem, że dzięki literaturze Polska nigdy nie przestała istnieć. Można mówić o jej odrodzeniu, natomiast nie jest to wskrzeszenie jakiegoś martwego, duchowego bytu. Zauważmy, że taka refleksja literacka o ojczyźnie, która została być może pochowana na wieki, ona się pojawia, owszem, zaraz po trzecim rozbiorze. Często jest źródłem takiej głębokiej tragedii, depresji wręcz autorów, którzy tego typu refleksje w swoich dziełach zawierają. Ale bardzo szybko i pod wpływem czynu legionowego, i pod wpływem takiego wielkiego kulturotwórczego wysiłku, jaki podjęty zostanie chociażby w czasach księstwa warszawskiego, okazuje się, że Polska jest ideą nieśmiertelną. I owszem, nie mogę teraz operować faktami i powiedzieć o tym, że wiersz czy powieść zdecydowała o sukcesie na tym froncie czy o zwycięstwie w tamtej bitwie. Ale mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że dzięki wysiłkowi twórców literatury ukształtowało się to poczucie, po pierwsze, narodowej wspólnoty, po drugie, tego, że idea Polski jest ideą nieśmiertelną, że owszem, jesteśmy, powiedzieć można, tymczasowo podzieleni między zaborców jako byt polityczny, ale w sensie duchowym istniejemy. Bo czyż trzeba większych dowodów tego istnienia, jak mickiewiczowski Pan Tadeusz, jak trylogia Sienkiewicza, jak arcydzieła Stanisława Wyspiańskiego. To jest ten czyn nieżołnierski, ale też powiedzieć można, że często pisarze...
Panie profesorze, to jest ten czyn nieżołnierski, ale który kształtował ducha polskiego w czasie, gdy byliśmy pod zaborami, podczas tych 123 lat niewoli. Tutaj pan profesor Odziemkowski wprowadził nas w taki klimat 1918, wtedy się rodzi niepodległość. Gdyby panu profesorowi przyszło odpowiedzieć na takie pytanie, jaka literatura, jacy twórcy wówczas byli tymi, którzy kształtowali naszą świadomość patriotyczną, świadomość niepodległościową już po odzyskaniu niepodległości. Co się wtedy czytało, co wtedy...
W podzyskaniu niepodległości, tak? To oczywiście dochodzi do pewnej zmiany. Ta radość z odzyskanej niepodległości powoduje gruntowną zmianę tonu polskiej literatury, którą widać zwłaszcza na polu poezji. To nowe pokolenie, często mające za sobą oczywiście służbę w armii, to nowe pokolenie koncentruje się między innymi wokół tej wspaniałej idei poezji skamandryckiej, poezji, powiedzieć można, radosnej, witalnej, poezji, której towarzyszy ten nazwany przez poetę gest zrzucenia z ramion płaszcza Konrada. Oczywiście nie jest to jedyny ton polskiej literatury. Choć być może tak z perspektywy patrząc, taki najwyrazistszy i też najtrwalszy, bo rzeczywiście on ukształtuje w dużej mierze kulturę dwudziestolecia międzywojennego. Ten wspaniały krąg ludzi tak utalentowanych jak Kazimierz Wierzyński, jak Julian Tuwim, jak Antoni Słonimski, jak Jarosław Iwaszkiewicz, jak Jan Lechoń wreszcie. Oczywiście będzie też literatura, która będzie starała się, i tutaj najwyrazistszym przykładem jest oczywiście Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, która będzie się starała przede wszystkim nazwać najdotkliwsze pęknięcia, najdotkliwsze problemy niepodległej Rzeczpospolitej. To obiegowe zdanie o Żeromskim, który nie pozwala narodowym ranom zabliźnić się błoną podłości. Ono miało wówczas głęboki sens. O tym, jak wyglądać będzie ta wymarzona ojczyzna, przecież wówczas politycy, czy szerzej ludzie aktywni na forum publicznym decydowali. I jak wiemy, te pierwsze lata niepodległości związane były z wieloma, łagodnie mówiąc, kłopotami, a powiedzieć można, że niejednokrotnie także z porażkami. No, jeśli myślę o Stefanie Żeromskim, o jego zaangażowaniu, przecież wówczas już w poważnym wieku był pisarz, wiemy, że niebawem, w 1925 roku umiera, to dla niego jedną z większych porażek było to, że nie udało się dla Polski pozyskać, że w jakimś sensie Rzeczpospolita była zmuszona porzucić tych Polaków, którzy znaleźli się na terenach plebiscytowych, tam gdzie plebiscyt wypadł dla Rzeczpospolitej negatywnie. Warto pamiętać, że on wtedy, właśnie pisarz, ten, który powinien przy biurku tworzyć arcydzieła, on wówczas wyrusza do takiej akcji, dzisiaj byśmy powiedzieli, agitacyjnej, propagandowej, odwiedza ośrodki polskości i jest przerażony tym, że państwo polskie nie jest w stanie pomóc tym słabym, stojącym wobec poważnej machiny propagandowej niemieckiej Polakom, którzy znaleźli się poza granicą i tę szansę znalezienia się ziem polskich w obrębie państwa w jakim stopniu przeoczyliśmy. No ale wiadomo, wtedy Rzeczpospolita chociażby borykała się z problemami, o których mówił pan profesor. Trwała wojna polsko-bolszewicka i potem jej skutki, więc siłą rzeczy nie wszystko udało się osiągnąć.
O tym, jak rodziła się niepodległa, rozmawiam dziś w Rozmowach Niedokończonych. Profesor Janusz Odziemkowski o takiej sferze wojskowości, tutaj profesor Wiesław Ratajczak o literaturze, o poezji, czyli taki filologiczny wymiar. My przechodzimy, dr Krzysztof Kawęcki, stosunki międzynarodowe, a zatem jak w świadomości na arenie międzynarodowej polska niepodległość i Polska niepodległa, jak przedstawiała się, jak się rodziła?
Oczywiście tutaj mamy jak gdyby połączenie tych kwestii zewnętrznych i wewnętrznych. A jeśli mówimy o tym okresie I wojny światowej, latach 1914-18, to przede wszystkim wytworzyła się bardzo sprzyjająca koniunktura międzynarodowa, ale tę koniunkturę międzynarodową trzeba było wykorzystać. I to pokolenie polskich polityków, polskich działaczy niepodległościowych potrafiło tę sytuację wykorzystać. Ale żeby ta sytuacja była możliwa, żeby to potrzebna była wola odzyskania niepodległości. Wola, która była kształtowana przez, powiedziałbym, sztafetę pokoleń. Także jak mówimy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, to musimy pamiętać o tej sztafecie pokoleń. Jak tutaj pan profesor Ratajczak mówił, rzeczywiście to jest kwestia różnych działań. Nie tylko, powiedziałbym, właśnie tej woli niepodległości, którą realizowali przywódcy, można powiedzieć działacze niepodległościowi w XIX wieku, różne obozy polityczne, po powstaniu listopadowym, inne ośrodki w kraju. To jest oczywiście literatura, o czym pan profesor mówił. To jest poezja, malarstwo nawet, prawda? Matejko, Artur Grodger. To jest także muzyka. Ale również to jest tradycja, powiedziałbym, takiej polskiej państwowości, czy też pamięć raczej może o polskiej państwowości. I to zarówno tej dość odległej, to znaczy z okresu piastowskiego, tej potęgi państwa polskiego, ale również okresu I Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, kiedy te rozwiązania ustrojowe były zupełnie oryginalne na tle w ogóle Europy, nie mówiąc już oczywiście o tych rozwiązaniach, które zupełnie nas odróżniały od tych monarchii absolutystycznych Prus czy Rosji. I ta świadomość tej właśnie, tej państwowości polskiej, przede wszystkim chyba na przykład Konstytucji chociażby 3 maja, która była również no, wytworem, można powiedzieć, dużych zdolności i organizacyjnych, i powiedziałbym takich intelektualnych i propaństwowych, chociaż oczywiście wiadomo, ona też również w jakiś sposób była jedną z tych bezpośrednich przyczyn kolejnego rozbioru. Ale sam fakt właśnie tej jednak państwowotwórczych zdolności Polaków, tego co nazywamy często tym republikanizmem polskim, ale republikanizmem chrześcijańskim, jakże innym od tego republikanizmu laickiego, czy też powiedziałem antychrześcijańskiego na przykład we Francji. I to jest też chyba bardzo ważny element. Także wydaje mi się, że bardzo ważna kwestia to jest to, co nazywano wówczas unarodowieniem ludu. To znaczy, że rzeczywiście w XIX wieku po upadku Powstania Styczniowego przecież w Legionach pojawiają się także przede wszystkim żołnierze. To są ludzie pochodzący, prawda, z włościaństwa, z tych kręgów właśnie chłopskich. A ten proces unarodowiania to był proces, który trwał przez cały XIX wiek, ale również bardzo duży udział w tym procesie unarodowiania mieli przywódcy państwa polskiego. Przywódcy niepodległościowi, którzy dążyli do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten program unarodawiania ludu bardzo mocno zaznaczył się w działalności narodowej demokracji, ale także ruchu ludowego. I później, można powiedzieć, takim dopełnieniem tego unarodowienia już jest II Rzeczpospolita. Oczywiście także wojna 20 roku z bolszewikami, ale również następne lata. I bez tego trudno sobie wyobrazić oczywiście niepodległość. Natomiast oczywiście ta kwestia, o której mówiliśmy, czyli kwestia międzynarodowa, bardzo dobre koniunktura międzynarodowa, oczywiście klęska Niemiec, rozpad Austro-Węgier, no i bolszewizm w Rosji, co spowodowało, że Rosja została w zasadzie wyłączona z tej koalicji państw zwycięskich.
Profesor Janusz Odziemkowski, profesor Wiesław Ratajczak i dr Krzysztof Kawęcki. Rozmawiamy o tym, jak rodziła się Niepodległa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten rok 2018 prowadzi nas myślami do 1918 roku i lat kolejnych. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony pokażą się na Państwa ekranach, Państwa spostrzeżenia, Państwa pytania do naszych gości. Ja chciałbym zapytać może troszeczkę przez analogię, bo 1918 rok w naszej świadomości jest rokiem, który możemy badać przez świadectwa, przez historię, przez literaturę. Takiego porównania chciałbym dokonać. 1918 odległy, bo 100 lat temu, 1989 troszeczkę bliższy. I naszym doświadczeniem jest to, jak Polacy i Polska zachłysnęliśmy się Zachodem, zachłysnęliśmy się wolnością i takimi nowymi trendami, które w różny sposób, zwłaszcza przez ideologię tutaj zachodnie, rozbijają i rozbijały nasz naród po 89 roku. Tam idea wolnego rynku, no teraz należałoby coś tam wspomnieć i zauważyć genderyzm. Natomiast 1918 rok, czy możemy o czymś takim rozmawiać, że wtedy to, co przez 123 lata było tak pieczołowicie budowane, tak kształtowało naszą przynależność narodową, naszą tęsknotę za Polską wolną, niepodległą, ta ofiara krwi na frontach I wojny światowej, którą złożył polski żołnierz, te powstania, które wtedy były wszczynane jako ruchy niepodległościowe. Czy potem Polacy, my jako naród, usiedliśmy na laurach i ta radość, o której mówi profesor Ratajczak, czy ona była taką radością twórczą, czy radością usiedliśmy na laurach, mamy wolność, mamy niepodległość, więc hulaj dusza, piekła nie ma. Gdybyśmy ten wątek mogli rozstrzygnąć i czy to podobieństwo, o którym mówi 18 rok, 1900 i 1989, można ze sobą porównywać, by lepiej zrozumieć odzyskanie niepodległości. Profesor Ratajczak.
Tak, dobrze. Bardzo trudne pytanie. Myślę, że od różnicy trzeba rozpocząć. To na pewno to, co drożej kosztuje i co związane jest z osobistym wysiłkiem, z ofiarą krwi, no to jest tym cenniej chronione. Tak na pewno było w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie mówię, że wolność w 89 roku przyszła bez wysiłku i bez ofiar, jednak oczywiście skala tej daniny, którą trzeba było za niepodległość zapłacić w roku 18 i w latach następnych, była znacznie większa. I to był też czas, o czym także pan profesor przecież przed momentem wspominał, kiedy ta świadomość, czym jest Polska, kształtowała się także w żołnierskich okopach. W pewnej mierze ci prości żołnierze, którzy przeszli przez legiony i przez inne jednostki polskie, będą tworzyli elitę dwudziestolecia międzywojennego. To jest jedna uwaga. Druga związana z, i tu wchodzę na pole literatury, związana z tym, że rzeczywiście ta praca przygotowawcza do walki ostatecznej o niepodległość, ona była prowadzona jednak bardzo solidnie, na wielką skalę, wbrew oczywiście naciskom zaborcy w zaborze rosyjskim i w zaborze pruskim, a powiedzieć można na pełną skalę z wykorzystaniem wszelkich swobód w dziedzinie oświaty, w dziedzinie kultury w Galicji, czyli w tej części dawnej Rzeczpospolitej, która wchodziła w skład monarchii austro-węgierskiej. Ogromna praca przygotowawcza, wychowawcza, która zaowocowała, jak sądzę, większą świadomością, czym jest niepodległość. Jeszcze myślę o czymś takim, że jednak PRL był swego rodzaju, no, rezerwatem. Idee, które przychodziły z Zachodu, one były jednak selekcjonowane przez tych, którzy o życiu kulturalnym decydowali. Swoboda wyjazdów przecież nie istniała. Natomiast tak paradoksalnie kultura polska rozwijająca się pod zaborami, ona rozwijała się w bezpośredniej łączności z najważniejszymi prądami kultury europejskiej. Kiedy pomyślimy o chociażby o tym, co się dzieje w kulturze polskiej na przełomie XIX i XX wieku, tym, co jest nazywane kulturą młodej Polski, no to przecież nie ma mowy o tym, by była to kultura anachroniczna, by ona była wtórna wobec tego, co wydarza się na Zachodzie, czy była jakaś młodsza wobec prądów sztuki europejskiej wówczas, czy żeby też nie przetrawiała, nie myślała o najważniejszych ideach filozoficznych, społecznych, które rodzą się na Zachodzie. Także nie było tego efektu zachłyśnięcia, o którym mówił ojciec przy okazji roku 1989. To tak na gorąco myśląc, bo oczywiście rzecz wymagałaby bardzo poważnej, głębokiej analizy.
No i bardzo szybko urwaliśmy łeb tej hydrze, która szła ze wschodu jako bolszewia, jako tak, nowe tak. idee, które po rewolucji październikowej zagościły u naszego wschodniego sąsiada, czyli w Rosji. Panowie, jeszcze do tego wątku, pan profesor Dziemkowski.
Przede wszystkim ta ogromna różnica polega na tym, że w roku 1989 mieliśmy ułomne państwo, ale mieliśmy państwo. I traktowaliśmy istnienie państwa jako coś oczywistego. Była polska szkoła, było polskie wojsko, mówiliśmy po polsku na ulicy, uczyliśmy się po polsku, myśleliśmy po polsku. W roku 1918 społeczeństwo wita Polskę po 120 paru latach niewoli. Nie ma więc przyzwyczajenia, że w ogóle państwo polskie istnieje jako takie. Z jednej strony to powoduje u tych, którzy myślą po polsku, ogromne pragnienie tego państwa. Szacunek i radość z tego państwa, którego my dzisiaj nie jesteśmy w stanie odczuwać. Nawet dzisiaj. My dzisiaj inaczej państwo traktujemy niż nasi pradziadkowie. Wtedy to był skarb. Po prostu odzyskaliśmy coś, co nam odebrano wiele pokoleń temu. Mamy, cieszmy się, radujmy się, budujmy. Nadzieje więc były ogromne.
Zapał Panie profesorze, odzyskaliśmy państwo, czyli co, granice?
Wywalczyliśmy sobie granice, tylko tak w skrócie oczywiście mówię, bo nikt nam tego państwa nie da, ja ciągle to powtarzam, nam dano szansę na państwo. Myśmy te państwo wykuli własnymi siłami, bagnetami żołnierza, mądrością polityków. Wszystko się na to złożyło. Wysiłek całego społeczeństwa. I oto mamy Polskę w roku 1921. Jest już pokój i jeżeli spojrzymy na stare kroniki, na te filmy dokumentalne, to szkoda, że no, nie możemy na przykład pokazać takiego filmu dzisiaj. Czuje się z tego ekranu ten entuzjazm, ten zapał, jak ci na przykład robotnicy układają linię kolejową, tą magistralę węglową. No to czuje się troszkę tak, jak na tym dzikim zachodzie amerykańskim, prawda, tempo, uśmiechnięte twarze. Jest ochotnik, taka książka, przez żołnierza, który walczył w dywizji pułkownika Czumy tam na Dalekim Wschodzie, dostał się do niewoli bolszewickiej, przeszedł przez te wszystkie etapy niewoli, wrócił do Polski. I pisze w pamiętniku, co go zaszokowało w Polsce najbardziej. On przyszedł w 1922 roku, a więc już w rok po odzyskaniu, jakby zakończeniu wojny. Mówi, wszędzie uśmiechnięte twarze, wszędzie radość. Tam w Rosji wszyscy podjęci, wszyscy twarze ponure, każdy chyłkiem jakoś przed... Tu jest inny świat. On był zaszokowany tą radością, którą w tym kraju znalazł na Kresach Wschodnich. Więc była ta ogromna radość i entuzjazm. Było poczucie, że budujemy sami swoje własne państwo. I jak zbudujemy, takie będziemy mieli. W roku 89 było troszkę inaczej. Po pierwsze, nie czuliśmy takiej ogromnej radości, bo państwo było. Od razu powstały kłótnie i jak go zmieniać. Od razu żeśmy się podzielili i zaczęliśmy się, za przeproszeniem, żreć, jak to państwo urządzić. Jedni w prawo, drudzy w lewo, trzeci środkiem. Podział był. Wtedy też był podział w latach 20. Ale proszę zwrócić uwagę na jak działa parlament, Sejm Ustawodawczy. Działa w czasie wojny i tak naprawdę kończy się w roku 1922. Więc 3 lata działania. Co ten Sejm robi w ciągu 3 lat? Uchwala małą konstytucję, znaczy tą konstytucję marcową, potem tą dużą konstytucję, sytuuje życie polskie jakby wewnętrzne, wydaje mnóstwo rozporządzeń, które tak naprawdę gmach państwa od początku budują i w ciągu trwania wojen, tego ogromnego wysiłku, te skłócone partie polityczne, polityków, którzy dopiero wielu z nich po raz pierwszy zasiadło w ławach parlamentu, nie wiedzieli dobrze, jak robić politykę, bo ludzie się mieli uczyć. W zaborze rosyjskim, co najwyżej w Dumie, to żadna nauka była. To było w ogóle szkoda nawet mówić. W zaborze austriackim oczywiście, ale ich była garstka. W zaborze niemieckim również garstka. Więc większość nie miała żadnego doświadczenia. A mimo tych ogromnych różnic między narodową demokracją i socjalistami, i ludowcami, i narodowcami, i sporów, i walk, nieraz o w jednej wsi walczyli o głosy narodowcy i ludowcy i się nawzajem tam wykaszali. Ale kiedy przyszło o dobro państwa, potrafili się porozumieć. Była potrzebna konstytucja, było potrzebne porozumienie. Nie poszli ani na prawo, ani na lewo, poszli środkiem. Nam dzisiaj takiej mądrości często trzeba, którą mieli ci ludzie, którzy doceniali, czym jest państwo i jak ważne jest dobre urzędzenie państwa, bo wiedzieli i mieli tą świadomość, która nam towarzyszy przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, że tak jak żeśmy państwo odzyskali, tak możemy je stracić, jeżeli będzie słabe, jeżeli będzie źle zarządzane. Oczywiście nie zawsze było dobrze zarządzane, ale to jest inny temat. Natomiast dzisiaj ta różnica polega w latach 90. na tym, że nam się wydawało, że jesteśmy bezpieczni całkowicie. Wielki brat słaby, Zachód przyjazny. Właściwie co, kto nam grozi? Niemiec już przyjaciel, ten ze wschodu za słaby. No hulaj dusza, prawda? W związku z tym kłóćmy się, w związku z tym możemy sobie tutaj nieudaną konstytucję zrobić, a może taką, a może siaką. Każdy w swoją stronę ciągnie. Kto ma władzę, ten od razu narzuca. Nie. W Sejmie Ustawodawczym było porozumienie tych wszystkich zwalczających się stron. I kiedy doszło do głosowania, głosowano za konstytucją, mimo tego, że nawet być może nie każdy się z nią zgadzał, ale wiedział, że jest państwu potrzebna. W tym upatruję tą zasadniczą różnicę, może in minus dla naszych czasów, ale tak to widzę jako historyk, jak badam tamte czasy, czytam tamte pamiętniki i badam wypowiedzi tamtych posłów. I jak nieraz patrzę na dzisiejsze czasy, no to bym powiedział, no nie zawsze wydaje mi się, że ta dojrzałość polityczna dzisiaj jest aż tak u wszystkich wysoka, jak wtedy była i u narodowców, i u socjalistów, i u ludowców. Żeby tylko tych największych i oczywiście od chrześcijańskich demokratach, bo też muszę o tym powiedzieć. Wszyscy się potrafili zgodzić.
Że zasadnicza różnica między Polską niepodległą, która powstawała w 1918 roku, czy w latach 1918-22, nazwijmy, kiedy ten proces kształtowania granic, również kształtowania ustroju następował, a tą Polską w 1989 jest zasadnicza. To znaczy Polskę niepodległą w 18 roku tworzyły autentyczne elity narodowe, autentyczne elity polskie. To można symbolicznie wymieniać nazwiska Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, generała Józefa Hallera, Józefa Piłsudskiego i wielu, wielu innych, ale także, o czym pan profesor Ziemkowski wspomniał, chociażby właśnie ci politycy, parlamentarzyści, bo rzeczywiście ten Sejm, pierwszy Sejm ustawodawczy dokonał rzeczy wielkich. Mieliśmy autentyczne elity. Natomiast tutaj nie było elit polskich. Elity polskie walczyły również o niepodległość po 1944 z komuną. To byli żołnierze, tak zwani wyklęci, żołnierze niezłomni. Ale ten system komunistyczny doprowadził do tego, że elity polskie zostały po prostu zniszczone. Nie tylko żołnierze niezłomni, ale również szeroko rozumiane elity, również ziemiaństwo, również inteligencja, również właśnie chłopi, z którymi też walczono. Te elity wszystkie zostały po prostu zniszczone. I w 1989 roku tę Polskę, która ma być rzekomo niepodległa, tworzą ci właśnie z jednej strony komuniści, PZPR-owcy, a z drugiej strony tworzą ci ludzie, którzy dogadali się z komunistami przy okrągłym stole, a zatem ta rewizjonistyczna komuna, która często właśnie była bardziej czerwona niż ci właśnie PZPR-owcy. I to jest taka geneza właśnie tej III Rzeczpospolitej. Ja pomijam te aspekty, że tak powiem, zewnętrzne, aczkolwiek można by dużo na ten temat mówić, czy ten proces powstawania tej, powiedzmy, upadku Związku Sowieckiego, powstawania nowych państw był tylko procesem rzeczywiście autentycznym. Proszę zauważyć, że wszędzie, poza Rumunią, wszędzie były tak zwane okrągłe stoły. To porozumienie między właśnie komunistami, a tymi byłymi, powiedzmy, komunistami, jak w Polsce często ludźmi, którzy mieli tradycję stalinowską. Wszędzie ten scenariusz niestety występował. I taka to była zasadnicza różnica. I jeszcze tylko jedna, bo można by na ten temat bardzo wiele mówić. Ksiądz wspomniał, ojciec wspomniał o właśnie wolnym rynku, którego nigdy tutaj przecież po 89 roku tak naprawdę nie było. I jaka jest różnica? Pamiętamy reformy premiera Władysława Grabskiego. Kiedy przybyła delegacja amerykańska, brytyjska, międzynarodowa, która chciała tutaj, że tak powiem, wspomóc swoimi radami, pożyczkami właśnie reformy, to Grabski powiedział dziękuję. I przeprowadził te reformy naszymi polskimi siłami, naszymi możliwościami, tworząc polski przemysł, przemysł zbrojeniowy i polską po prostu własność. Natomiast mamy te reformy Balcerowicza, Sorosza, które są, że tak powiem, przeprowadzane na rozkaz zupełnie sił, powiedziałbym, no, antypolskich, dlatego że tak naprawdę to oni zniszczyli polską własność i także niszczyli polską kulturę.
Widzę, że ta analiza porównawcza nam dosyć tak dynamicznie wychodzi, tak, z wielkim zaangażowaniem. Wrócimy, panie profesorze, do niej. Temat. Jestem zobowiązany odebrać telefon, dobrze, gdyż audycję współtworzymy z naszymi odbiorcami. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Zamościa.
Prosimy, pani Maria.
Ja tak chciałam zapytać, bo mój tata był Piłsudczykiem i walczył w armii Halera. I właśnie, czy mogliby panowie coś powiedzieć na tej o tej wojnie polsko-bolszewickiej? Bo ja tak trochę zapomniałam te opowieści tata. I właśnie później, jak już Polacy uciekali, to tata wiózł te takie różne broń, amunicję. No i wóz jakoś przez Miedzę, jak przyjeżdżał, że mu karabin jeden wyskoczył. Więc skoczył z woza i chciał, a drugi pan, niby żołnierz, objął ten wóz i jechał. Ale że już ten pan za daleko odjechał, tato został na tym polu walki, a tu już bolszewicy dojeżdżali. Ale nie wiem, to jakiś cud chyba był. Nagle zobaczył jakiś domek stał. No to gdzieś biegł do tego domu i on jak przestał ten koni dopiero, to wyszedł, wszyscy przyjechali już. No i on tam jakoś wrócił do Polski. Nie wiem tam w którym roku. Ale bym prosiła, żeby panowie coś powiedzieli na temat właśnie może tej wojny.
Dziękujemy, pani Mario. Pozdrawiamy Zamość. Profesor Odziemkowski.
Na temat wojny polsko-bolszewickiej to można mówić i w niejednym programie. Ale żeby coś tak najkrócej powiedzieć. Wojna, która została nam narzucona. Została nam narzucona przez to, że Armia Czerwona otrzymała rozkaz pójścia i podania ręki rewolucji niemieckiej. I nie przez odezwę Tuchaczewskiego dopiero w 20 roku, bo czasami mówimy, że wojna polsko-bolszewicka to rok 1920. Nie, ten rozkaz Armii Czerwonej wydano już w roku 1918. Hasło padło dokładnie w czasie, kiedy tutaj w Polsce rodziła się Polska, w listopadzie. Padło hasło, Armia Czerwona idzie na zachód dla podania rewolucji niemieckiej ręki przez ziemię polskie. A więc była to wojna narzucona. I gdybyśmy nie potrafili się przeciwstawić marszowi Armii Czerwonej, Polska by zniknęła z mapy Europy już w roku 1919. Tutaj jest rola też armii generała Hallera. Jeszcze zaraz o Hallerze jedno zdanie powiem. Mianowicie ta armia świetnie wyposażona, która przyjeżdża do Polski z Francji, przyjeżdża w momencie, kiedy Armia Czerwona właśnie stoi niemal u granic, bo ona stanęła niedaleko Buga i Niemna. I armia generała Hallera, przejmując część frontu ukraińskiego, wtedy była wojna polsko-ukraińska, i zabezpieczając jednocześnie Polskę, no tak jak mogła, od strony zachodniej, bo Niemcy też grozili inwazją, umożliwiła Piłsudskiemu jako naczelnemu wodzowi uprzedzenie uderzenia Armii Czerwonej na ziemię rdzennie polskie już tutaj do Królestwa, bo to nam groziło. I gdyby wtedy Armia Czerwona wkroczyła na teren Królestwa, niewykluczone, że byłby koniec naszej niepodległości w roku 19. Więc tu jest ta rola armii Hallera. Gdyby tej armii nie było, większość sił Polska musiałaby być stać na froncie ukraińskim. No i wtedy ten front rosyjski byłby bardzo słaby. Pewnie by pękł, a na pewno nie byłoby sił, żeby uprzedzić uderzenia rosyjskiego. No i potem dzięki temu uprzedzeniu odniesiono szereg zwycięstw, odpchnięto front aż na Berezyny, a potem na Dniepr w roku 1920. I jeszcze dotyczy generała Hallera, skoro pani tutaj wywołała pana generała imię. Otóż jest to przykład z jednej strony dwóch ludzi, którzy reprezentują inną wizję Polski, inną politykę, to znaczy generał Haller z przekonania przecież gorliwy katolik, narodowiec, nie socjalista, chociaż był w legionach Piłsudskiego, ale tam byli bardzo różni ludzie. Wszyscy, których zapaliła idea walki o Polskę, walki z bronią w ręku, szli do legionów, bo innej możliwości wtedy nie było. Nikt Wojska Polskiego nie chciał organizować ani na wschodzie, ani na zachodzie, jeżeli były to jakieś małe próby. Otóż generał Haller był przez niektórych narodowców, przez dosyć liczną grupę, upatrywany na naczelnego wodza i na rywala Piłsudskiego. Z punktu widzenia polityki, to może to było i celowe. Z punktu widzenia państwa bardzo szkodliwe. Gdyby się dwóch wodzów naczelnych pojawiło, rozłam by nastąpił w armii, rozłam w państwie, to było największe nieszczęście, jakie mogłoby Polskę spotkać. I jak się zachowuje generał Haller? Odkłada wszystkie ambicje na bok i melduje się naczelnemu wodzowi pod rozkazy. W ogóle nie podejmuje tej idei, że on mógłby wystąpić przeciwko naczelnemu wodzowi. Jak to pokazuje dojrzałość tego człowieka i jego patriotyzm. On wszystko na bok odkłada, tak jak odłożył służbę w armii austriackiej, karierę przed I wojną światową. Przypominam, że to był de Hallenburg. To był ród znaczący. On mógł być i pójść w kierunku marszałkostwa gdzieś tam w armii austriackiej, gdyby karierę wojskową dalej toczył. On to wszystko złożył i oddał się do dyspozycji organizacji niepodległościowych. To jest taka sama ofiara, jak ofiara oficerów polskich, którzy w 1863 roku porzucają dobrze się zapowiadającą służbę w armii carskiej. Niektórzy są u dworu carskiego i idą do lasu walczyć i stają się naszymi bohaterami narodowymi, prawda? Chociażby Padlewski i cała Sierakowski i inni. Więc to jest tego typu człowiek. I wtedy byli tacy ludzie, którzy mając na względzie i honor służby, i interes kraju, potrafili odkładać wszystkie swoje ambicje. Ja ciągle do tego wracam, bo trochę mnie boli, że dzisiaj tak rzadko do tego sięgamy i nie odwołujemy się do właśnie takich postaw.
Że ta sprawa narodowa nie jest...
Sprawa narodowa jest najważniejsza. I jeszcze raz to będę powtarzał. Wtedy rozumiano, czym jest brak własnego państwa, bo pamiętano czasy zaborcze. Jak to było karane odezwanie się na ulicy po polsku w miastach niemieckich czy w miastach rosyjskich. Jak można było na katorgę pójść tylko dlatego, że było podejrzenie, nie było dowodu. To szło się na 5 lat katorgi administracyjnej, 5 lat zesłania na Syberii za nic. Można było dostać. To były zabory. My często zapamiętamy i zapominamy i dzisiaj, czym jest brak własnego państwa. I niestety mamy taką tendencję do traktowania tego, że państwo polskie jest i było zawsze. Nic się nie dzieje zawsze na tym świecie. Zawsze są ogromne zmiany polityczne. Już nasi kiedyś przodkowie, dawno, dawno temu, na tym przekonaniu, że jak jest Rzeczpospolita i będzie dalej, stracili państwo, bo wtedy za późno się ocknięto. No więc to jest właśnie też ta nauka. W roku 19-20 potrafiliśmy opanować te nasze emocje i działać wspólnie. I to czasami trzeba sobie przypominać.
Można jedno jeszcze zdanie.
Jak najbardziej. Tak.
Jeśli chodzi o generała Hallera, bardzo dobrze pan profesor powiedział, opisał tę postać, bo to jest naprawdę wspaniała postać. To jest taki rycerz, można powiedzieć, chrześcijański. Człowiek, który naprawdę dokonał wielkich rzeczy. Ale jak pan co mówi, wielki katolik. Człowiek, który dokonał między innymi w 20 roku właśnie w Pucku tych zaślubin Polski z morzem. To jest piękna postać. A my, żeby tak może zasmakować historię, to dobrze czytać jest pamiętniki, one naprawdę i kształtują wyobraźnię i dużą wiedzę. Między innymi generał Józef Haller jest autorem pamiętników. Tutaj zachęcam do...
Bardzo dobra wskazówka dla pani Marii zapewne, właśnie, która pytała o generała Hallera.
Piękny
profesor Wiesław Ratajczak.
Jeszcze. Tylko dwa słowa dodam, wchodząc na pole literatury.
No rzeczywiście w latach powojennych bardzo dbano o to, by literatura dotycząca wojny polsko-bolszewickiej nie była publikowana. No dość wspomnieć, że jednym z najstaranniej cenzurowanych autorów był nie kto inny jak Stefan Żeromski, którego szkic dotyczący wojny polsko-bolszewickiej ukazywał się w obiegu podziemnym. To jest zdumiewające.
Na probostwie w Wyszkowie, tak.
Tak.
Czy Eugeniusza Małaczewskiego, Koń na wzgórzu.
Prawda? No właśnie. Ale tak myśląc o arcydziełach dotyczących tego okresu dziejów, to wskazałbym pewnie powieści Józefa Mackiewicza, które są niezwykle bogate, biorąc pod uwagę ich zawartość dokumentarną. One są bardzo rzetelnie oparte na źródłach. Oparte też na bardzo kontrowersyjnych tezach. Józef Mackiewicz między innymi twierdził, że państwo polskie było zdolne na tyle mocno wesprzeć antybolszewickie ruchy w Rosji, że można było zdusić Rosję bolszewicką w zarodku. Na ile jest to prawdopodobna teza, to oczywiście długo pewnie można byłoby się spierać. Natomiast biorąc pod uwagę kształt artystyczny tych powieści i także, jak mówię, ich dokumentarny charakter, dokumentujący ten stan ducha, wysiłek, ale także taki żołnierski znój, to twórczość Józefa Mackiewicza wokół tego tematu skupiona na pewno zasługuje na przypomnienie.
Panie profesorze, ta literatura, ta twórczość Józefa Mackiewicza rozwijała się na emigracji.
Tak,
tutaj
tak,
prawda, trzeba też powiedzieć o wielkiej roli emigracji powojennej. Mhm. To była również wielka emigracja, nie tylko ta wielka emigracja po powstaniu styczniowym, przepraszam, listopadowym, ale również właśnie ta emigracja powojenna, także w zakresie literatury, no chociażby Ferdynand Gettel i wiele innych, prawda, nazwisk. Także to też trzeba pamiętać, jeśli mówimy o niepodległości.
Trudne zadanie moderować taką dyskusję, gdy za każdym zdaniem u każdego z profesorów pojawia się złota myśl, złota lampka i nowy wątek. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, odbieramy kolejny telefon.
Ochrony Jezus Chrystus, Józef z Wilna, z ziemi marszałka Józefa Piłsudskiego. Witam.
Prosimy, panie
ojca prowadzącego i zacne grono profesorów. My Polacy ze wschodu patrzymy na Polskę jak na świętość i my mówimy, że Pan Bóg, jesteśmy tak przekonani, że tak nas rodzice wychowywali, dziadkowie, że Pan Bóg wychowywał Polskę przez 123 lata właśnie w swojej szkole krzyża. Pokazał, że beze mnie wy nie dacie rady. I tak jak dla ojca Pio powiedział, gdyby ciebie nie przybył do krzyża, ty ode mnie by uciekł. Więc Pan Bóg mocno przybył do siebie, żeby Polska odegrała taką decydującą ról właśnie w dzisiejszych czasach totalitaryzmu tego liberalnego, że Polska teraz ma misję ratować Europę, ratować chrześcijaństwo. To pierwsze. A druga sprawa, że od Polski zależało wynik II wojny światowej. Na czyjej stronie byłaby Polska, na tej stronie byłoby zwycięstwo. Bo Hitler proponował Polsce dołączyć się do osi. Polska nie odrzuciła jego propozycję. I dlatego cały świat teraz musi nam dziękować. Zaczynając od Żydów i kończąc Ameryką. Bo gdyby jak inne państwo, Polska dołączyła się do osi niemieckiej, to koniec byłoby cywilizacji chrześcijańskiej i europejskiej. Więc my jesteśmy przekonani, że Polska ma misję. Naród, który nie zna swojej misji, staje się etniczną masą. A nasza misja, szykować świat na drugie przyjście Pana Jezusa, głosić miłosierdzie Boże i niszczyć diabelskie totalitaryzmy. Tak my widzimy Polskę i dlatego dla nas Polska to jest świętość. I do Polski trzeba dorosnąć. No przepraszam, nie za każdego chama. Ta polskość, tak jak jeden polityk wasz powiedział, polskość to jest nienormalność. On jest nienormalny. Polskość to być Polakiem, to jest rzecz bardzo wielka. Żyć dla wysokich ideałów. Bóg zabrać.
Bardzo gorąco dziękujemy i pamięcią biegniemy do Matki Bożej w bramie, Matki Bożej Miłosierdzia, do Jezusa Miłosiernego i oczywiście widzimy i Faustynę, i Michała Sopoćko, i widzimy grób Matki Serce Syna i całą Rosę, widzimy wszystko. I dobrze, że Pan Józef dzwoni, gdyż no nie sposób nie powiedzieć, gdy rozmawiamy o tym, jak rodziła się Niepodległa, o Wilnie, o Grodnie, o Lwowie i o tych wielkich ośrodkach polskiej myśli niepodległej i polskiego czynu niepodległościowego.
Myślę, że naprawdę to piękne słowa i dziękujemy panu Józefowi z Wilna, że zadzwonił. Pan Józef powiedział, że patrzy na Polskę jak na świętość. Ja bym powiedział, my Polacy patrzymy na Wileńszczyznę jak na świętość i na Wilno. I jesteśmy bardzo wdzięczni Polakom na Wileńszczyźnie, którzy tak w sposób tak bardzo zdeterminowany, nie tylko teraz, ale w Republice Litewskiej, gdzie mamy niestety do czynienia z lituanizacją, ale również przez cały okres naszych dziejów, także najnowszych, walczyli o polskość. To jest przepiękna postawa. Już ojciec powiedział, tak, to jest to miłosierdzie Boże, Wilno. To są rzeczy jakoś cudownie przez opatrzność Bożą skonstruowane. Michał Sopoćko, święta siostryna Faustyna Kowalska.
Z Łuwi Józef Piłsudski.
Tak, Józef Piłsudski. I jeśli chodzi o Piłsudskiego, to mnie, jeśli chodzi o tę postać, no tak najbliższe chyba jest to właśnie, kiedy ta dedykacja, którą wyraził Piłsudski, kiedy została Wileńszczyzna przyłączona do Polski, ziemia etnograficznie polska. Dziękujemy Ci, Matko, za Wilno. I właśnie to miłosierdzie Boże, gdzie właśnie mówi się, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje na ostateczne przyjście, ale jeśli Polska będzie posłuszna mojej woli. Także Wilno, Wileńszczyzna, no, to jest coś takiego bardzo mistycznego. Coś, co dla nas wszystkich Polaków jest, no, powiedziałbym, czymś niezwykłym.
Wspomniane miasta. To gdyby nie chcę odpuścić tego tematu.
Tak, no, bez tych miast nie byłoby Polski niepodległej. To oczywiste. Jeśli zważyć, że Wilno początku XIX wieku to Wilno Uniwersytetu Wileńskiego, uniwersytetu, który wydaje takich absolwentów jak Adam Mickiewicz, jak Juliusz Słowacki, jak Józef Ignacy Kraszewski, to powiedzieć można, że to tam tworzy się ta republika duchowa, która zdecyduje o trwałości idei polskiej. Ta pałeczka zostanie oczywiście w drugiej połowie XIX wieku przejęta we Lwowie, który stanie się stolicą autonomicznej Galicji. Wspaniały rozwój polskiej kultury, polskiego uniwersytetu
Jana Kazimierza. Akurat.
Tak, szkoły matematycznej, ale oczywiście także środowisk literackich. Nie mogę zapominać o tym, że moja dyscyplina, czyli historia literatury, właśnie rodzi się i rozwija na Uniwersytecie Lwowskim, Uniwersytecie Jagiellońskim w tym właśnie czasie autonomii galicyjskiej. No, kiedy słuchałem pana Józefa, to pomyślałem też, że to oczywiste w roku 18 i w kolejnych te narodowe aspiracje Polaków, Litwinów, Ukraińców, one musiały niestety doprowadzać do konfliktu. Ale też wydaje mi się, że coraz większa jest tego świadomość, że czas te właśnie zakończyć. Może tak symbolicznie, dzisiaj właśnie w drodze do Torunia słuchałem transmisji z Marszu Niepodległości w Wilnie. Jedna z jego uczestniczek mówiła, że jest Polką, żoną Litwina, że w poprzednich latach nie przychodziła na ten marsz, a dzisiaj przyszli oboje. Ona niosła polską flagę, on niósł litewską. I kiedy szli, to mnóstwo takich objawów sympatii ich z tego powodu spotykało. Myślę, że jest chyba coraz więcej takiego przekonania, że owszem, nasze marzenia o niepodległości w pewnym momencie musiały doprowadzić do sporu, do konfliktu, często bardzo dramatycznego, ale z drugiej strony naszej niepodległości nie utrzymamy, jeśli nie będzie między nami porozumienia. To jest chyba sprawa bardzo zasadnicza. Tak na moment wracając do kwestii wojny polsko-bolszewickiej, prawda? Jest ten moment jakby oczekiwania na stworzenie państwa ukraińskiego, kiedy polscy legioniści docierają do Kijowa, kiedy Piłsudski daje kilka miesięcy na to, żeby stworzyć silne instytucje państwowe, które mogły uratować nie tylko Ukrainę przed tą tragedią, która ją spotyka w dwudziestoleciu międzywojennym, przed wielkim głodem, przed bolszewizacją, no ale także oczywiście zapobiec najazdowi bolszewików na Polskę. Wtedy to się nie udało. Czy uda się w naszym czasie? Oby.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon prosimy. Halo.
Halo.
Prosimy.
Można?
Tak, należy.
Ksiądz Jan Śledzianowski, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kielce.
Pozdrawiamy księże profesorze, prosimy.
Bardzo serdecznie chcę powitać ojca Benedykta i panów profesorów, którzy pięknie prowadzą temat rozmów niedokończonych, jak rodziła się niepodległa. Ja chcę powiedzieć, że ta niepodległa rodziła się przede wszystkim przez trwanie rodziny polskiej. Podkreślam to bardzo mocno. Choćby na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych 8 stycznia 1918 roku po rozmowie z Dmowskim i z Paderewskim dał orędzie do świata, że niepodległa może powstawać Polska, ale tam, gdzie jest zdecydowanie czynnik etniczny, ludnościowy polski. I tak to rzeczywiście było. A więc język, kultura polska, która przetrwała, a ona przetrwała w rodzinie polskiej, miała istotne znaczenie. Na to zwrócił już uwagę Tadeusz Kościuszko, który co prawda w powstanie wiadomo, że upadło, ale nie szukał wsparcia w ościennych państwach przy pomocy Austrii może, czy przy pomocy Rosji, czy przy pomocy jeszcze kogoś odbudować państwo polskie. Tylko postawił na chłopa i proszę bardzo, Bartosz Głowacki z Kosamy, chłopi pod Racławicami walczyli i odnieśli zwycięstwo, czy na przykład szewc, robotnik, rzemieślnik Kyliński w Warszawie także się włączył w powstanie, a więc wszystkie siły narodowe, chłopskie, robotnicze i tak dalej wprowadzić do walki o zwycięstwo. I to właśnie zwycięstwo przyszło razem z I wojną światową, gdzie wiadomo, że na mocy zaborców Polak walczył z Polakiem w zaborze rosyjskim i austriackim, czy na przykład w zaborze pruskim i rosyjskim i tak dalej, i ginęli Polacy, ale wreszcie zrozumieli Polacy, że muszą się zjednoczyć razem. I tą podstawę dała jednak rodzina polska i język polski, mimo to, że był tępiony strasznie w zaborze pruskim, w zaborze rosyjskim, rusyfikacja całkowita, ale pod strzechami domów polskich czytano, pisano i mówiono po polsku. I to jest istotny czynnik. Dzisiaj likwiduje się, walczy się bardzo z rodziną, z dzietnością w rodzinie, a wtedy rodzina wielodzietna także przyczyniła się zdecydowanie do tego, że Polska odzyskała niepodległość. Że powtórzę to, bo przygotowałem to na konferencję kielecką, którą będziemy mieli w maju, z rodziną ku niepodległości Polski. Taki tytuł jest konferencji. Można się w nią zgłosić, uczestniczyć w niej. Ale istotne, co jest w tym temacie, że właśnie poprzez rodzinę wielodzietną w zaborze w księstwie warszawskim Napoleona stworzonym, a następnie Królestwo Polskie, które przejął car po upadku Napoleona i przegranej wojnie, to proszę państwa, teren był około 154 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie po 1815 roku. W 1918 roku, gdy powstawała niepodległa Polska, potencjał ludnościowy dochodził do 18 milionów. Te miliony dały zwycięstwo. Trzeba było z tym narodem coś w Europie zrobić i uznano. I zresztą wracam do tego, bo nie chcę się przedłużać. Inni chcą też zabrać głos. Ale co istotne, co powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson, że tu, gdzie jest potencjał narodowy, tam musi być i Polska. I przepraszam, nawiązuję do głosu pana z Wilna. Dlaczego Wilno w 1922 roku przyznano właśnie Polsce? Dlatego, że najwięcej było Polaków wtedy we Wilnie, rodzin polskich we Wilnie. Natomiast litewska opcja narodowa była akurat w tym czasie, kiedy losy się decydowały o Wilnie, była najmniejsza. O wiele więcej było Żydów, Białorusinów, Niemców czy Rosjan. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, księże profesorze.
Przepraszam, że
dziękujemy, pozdrawiamy gorąco serdecznie.
Ale miałem poczucie obowiązku sumienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panowie goście w studiu.
No to tutaj pan powiedział, nasz słuchacz, prawdę oczywistą, że tradycja narodowa przetrwała w rodzinie, w tej podstawowej komórce społecznej. Gdyby tej tradycji tam zaborcy udało się wyplenić w rodzinach polskich, Polska by zniknęła. Dramatem powstania chociażby kościuszkowskiego było nie to, że brakowało patriotów, tylko że świadomość polskości była ograniczona dosyć, to znaczy duża część społeczeństwa nie miała tej świadomości tak rozwiniętej, aby stanąć do walki. I dlatego zamiast tej 300-tysięcznej armii, którą sobie wymarzył Kościuszko, trzeba było z 50 tysiącami żołnierzy walczyć. I potem przez XIX wiek, to jest ten fenomen, że myśmy nie tylko nie zostali zawężeni przez zaborców, to znaczy liczba ludności polskiej nie spadała, odwrotnie. Dla polskości pozyskiwano coraz to nowe grupy i społeczne, i powiedzmy takie ludnościowe w całym kraju. Więc to jest pewien fenomen w wieku XIX, że bez państwa potrafiliśmy budować i zbudowaliśmy może nie w pełni nowoczesne społeczeństwo, bo nie było na to warunków. Ale dzięki pracy tych różnych, prawda, i pozytywistów, i działaczy społecznych, i księży, którzy tu pięknie działali w Wielkopolsce, zwłaszcza i w Galicji, bo w Królestwie niestety nie mogli, tutaj nie wolno było nic robić. Dzięki tej pracy społecznej, bardzo licznych ludzi, którzy dla tej pracy społecznej poświęcali wszystko, potrafiliśmy tę swoją substancję narodową i nie tylko przetrwać, ale rozszerzyć. Dzięki temu byliśmy lepiej.
Rozmawiamy o tym, jak rodziła się Niepodległa w miesiącu marcu w roku 2018. Przygotowujemy się, rozpatrujemy stulecie niepodległości. Miesiąc marzec dla nas to jest oczywiście Dzień Żołnierzy Niezłomnych, Wyklętych. To też 8 marca, czyli Dzień Kobiet. I przy żołnierzach niezłomnych coraz częściej mówi się o pannach wyklętych, o kobietach bardzo dzielnych, odważnych. I gdy przypominamy sobie, jak doszło do zrodzenia się niepodległości i niepodległej, nie możemy zapomnieć o instytucji Matki Polki, która przez lata komunizmu i również dzisiaj jest jakby lekceważona, że Polka to ta, która nosi siatki, gotuje w kuchni i tutaj nie chcę powielać tych stereotypów, ale z tą instytucją Matki Polki spotykamy się w literaturze i w kulturze i no właśnie w tych wielodzietnych domach i rodzinach z całą świadomością wychowania dzieci, wychowania zwłaszcza synów dla ojczyzny, wiedząc, że mogą dla tej ojczyzny zginąć. Tak, pan profesor Ratajczak?
To przede wszystkim było ważne ze względu na charakter szkoły w zaborze pruskim, w zaborze rosyjskim. Zresztą rodzice starali się ten moment przekazania dziecka systemowi edukacyjnemu, zaborczemu opóźniać. Gdyby nie było tego fundamentu domowego, tego kształcenia domowego, to zapewne ten bardzo represyjny, chociażby się wyobrazimy sobie gimnazjum rosyjskie, prawda, urządzone na wzór koszarów, umundurowani chłopcy, poddani ogromnej presji związanej z oczywistym zakazem używania języka polskiego, nawet w sytuacjach prywatnych. I gdy weźmiemy pod uwagę kilka lat tego typu obróbki, to gdyby zabrakło owego domowego fundamentu, to o takim przyroście skali polskości absolutnie nie można byłoby mówić. O tym efekcie demograficznym, o którym mówił ksiądz profesor i pan profesor za moment to potwierdził. To jedno. Drugie, oczywiście ta rola matki tworzącej domowe ognisko, ona była szczególnie dramatyczna wówczas, kiedy czy po kolejnym powstaniu, czy wtedy, gdy dekonspirowane były spiski, no, brakowało mężczyzny w domu, mężczyzny, który był więziony, trafiał na Syberię, czy też ginął. No, wtedy cały ciężar wychowania spoczywał na matkach. To jest na pewno rzecz godna nieustannego podkreślania i ten stereotyp, o którym ojciec wspomniał, to lekceważące określenie matka Polka. Nie, trzeba przywrócić jednak powagę temu określeniu. A też pomyślałem, że myśląc o matce Polce, mam nadzieję, że nie będzie to niestosowne porównanie, może warto też pomyśleć o kobietach zaangażowanych w tę akcję niepodległościową już podczas pierwszej wojny światowej. Myślę tutaj o matce Urszuli Leduchowskiej, prawda, która swoim ogromnym autorytetem tę rangę sprawy polskiej podkreślała, organizując odczyty w wielu miejscach Europy, włączając się także w tę działalność podjętą przez Henryka Sienkiewicza w ostatnich latach jego życia. To no, bez wątpienia jest praca nie do przecenienia.
Rzeczywiście 70 minut to zbyt mało, by z trzema profesorami rozmawiać o tym, jak rodziła się niepodległa. Pamiętam, jak profesor Odziemkowski na samym początku powiedział o tej radości, o tym wielkim entuzjazmie, który towarzyszył Polakom przy układaniu torów kolejowych, ale w jakim tempie był budowany centralny okręg przemysłowy, wielkie zakłady.
Gdynia,
Azoty Tarnowskie i wiele, wiele innych rzeczy. Przysłowiową krową, szkapą i ciężką pracą ludzi wtedy budowano coś, co przetrwało do dziś. Po 1989 roku było skutecznie niszczone. Drodzy panowie, pozostało poprosić o takie zdanie kluczowe, z którym się rozstajemy w tej części z naszymi odbiorcami. Jak rodziła się niepodległa? Co jest najważniejsze jednym zdaniem, profesor Janusz Odziemkowski?
Jednym zdaniem. Rzadko spotykana zgoda wtedy panowała wśród nas co do celu zasadniczego, a nawet jeżeli potrafiliśmy się różnić co do środków, to niebezpieczeństwo zewnętrzne zmuszało nas do tego, żeby iść wspólnie. Kiedy to niebezpieczeństwo zewnętrzne przestało nam zagrażać, zaczęliśmy się bardziej dzielić. To jest też dla nas nauka, że jeżeli działamy wspólnie, jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy. Przecież to, o czym ojciec mówił przed chwilą, te wszystkie rzeczy zrobiono zaledwie w 18 lat niepodległego bytu państwa w pokoju. Cofnijmy się 18 lat do tyłu, mamy rok 2000. Co myśmy w tym czasie zrobili? Raczej byśmy wyliczyli afery, które tutaj były i ile rozdrapano grosza publicznego. Bo nie czujemy, być może dlatego, że nie czujemy, może niesłusznie, tego zagrożenia zewnętrznego, które jednak i we współczesnym świecie narasta. Na szczęście w tej chwili już troszkę niektórzy oczy przecierają.
Profesor Wiesław Ratajczak.
Polska niepodległość nie była przypadkiem. Nie była zbiegiem geopolitycznych trendów. Nie była decyzją.
Nie trafiła się nam jak ślepej kurze ziarno.
Dokładnie tak. Była wypracowana przez całe pokolenia. Pokolenia żołnierzy, polityków, ale podkreślam także pokolenia artystów, pokolenia pisarzy. Parę razy pojawiła się sylwetka prezydenta Wilsona. No warto podkreślić, że osobistą, powiedzieć można kluczową rolę w tym nakłonieniu wielkiego światowego mocarstwa do wsparcia sprawy polskiej odegrał Ignacy Jan Paderewski. A wkład Henryka Sienkiewicza w popularyzację sprawy polskiej, w przekonywanie do sprawy polskiej był także ogromny. Także powiedzieć można, że kultura jest też ogromnym potencjałem
propaństwowym. Co do tego nie mamy wątpliwości. Doktor Krzysztof Kawęcki.
Jeden z twórców Niepodległej Polski, Roman Dmowski, mówił, że polityka niepodległości to nie jest tylko ta, która o niej mówi, ale ta, która rzeczywiście do niej prowadzi. Polacy mieli koncepcję, plan, wizję tej niepodległości. A poza tym jeszcze jedne bardzo ważne słowa Romana Dmowskiego. Już w Polsce Niepodległej on mówił o wychowaniu do niepodległości. I to jest rzecz, która jest rzeczą, która jest bardzo istotna.
Bardzo gorąco dziękuję za dyskusję i mam nadzieję, że ta dyskusja przyczyni się do tego, że też ockniemy się, by zbudować Polskę świętą, świetlaną, pełną rozwoju. Dziękuję również Państwu za współtworzenie rozmów niedokończonych i bycie razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.